Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich naszych widzów w Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Rozmowy niedokończone. Temat, jaki dzisiaj podejmujemy, to Kaplica Pamięci w Toruniu z nazwiskami bohaterskich Polaków ratujących Żydów. Najnowsze informacje o stanie badań. I witam bardzo serdecznie gości, tych, którzy te badania prowadzą. Ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik, Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan Artur Rytel-Adrianik, współpracownik w badaniach Polaków ratujących Żydów właśnie do tej Kaplicy Pamięci w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc temat odzwierciedla ten czas pracy, już ponad rok, kiedy pojawił się ten komunikat na antenie Radia Maria, ojca dyrektora, aby upamiętnić tych, którzy przyczynili się, którzy ratowali z narażeniem życia. Przecież nie zapominamy o tym, że to był czyn bohaterski i czyn, który zawsze gdzieś chroni drugiego człowieka. W tej miłości bliźniego w najwyższym stopniu, że nawet nieraz za cenę swojego życia, czy narażania swojego życia, ale nie tylko pewnie swojego, bo i swojej rodziny, otoczenia, w którym się mieszkało. No i ta Kaplica Pamięci w Toruniu ma właśnie tych bohaterów niejako wyciągnąć na światło dzienne, bo czas ucieka i chcemy, by to nie przepadło, by pokazać tych wszystkich ludzi. No i rodzi się to pytanie, jaki odzew na ten apel po takim czasie pracy, która się jeszcze przecież nie kończy, ale trwa nadal.
Na początku można przede wszystkim podziękować Panu Bogu i dobrym ludziom, dlatego że odzew na ten apel przeszedł wszelkie oczekiwania wszystkich osób, które kiedyś słyszały o tym apelu. Dlaczego? Ponieważ kiedy był nawet projekt Kaplicy Pamięci i myśleliśmy właśnie o nazwiskach, ile osób zostanie zgłoszonych, to myślano, może będzie to 10 tysięcy osób, może będzie 15 tysięcy osób. Nie wiadomo, kto zadzwoni, kto napisze list, kto wyśle e-maila. A odzew jest tak duży, że w tej chwili możemy powiedzieć, że mamy około 15 tysięcy zgłoszeń.
Samych zgłoszeń.
Samych zgłoszeń. Z każdego zgłoszenia jest średnio 2-3 nazwiska, co daje liczbę około 40 tysięcy nazwisk Polaków ryzykujących życie dla ratowania drugiego człowieka, dla ratowania ludności żydowskiej w czasie zagłady. Mówimy około 40 tysięcy, dlatego że badania nie są zakończone. One są cały czas w trakcie. Cały czas, codziennie praktycznie, może za wyjątkiem niedziel i świąt, przychodzą kolejne nazwiska, są kolejne telefony. Może już nie tak duże jak na początku, ale cały czas są nowe zgłoszenia i cały czas są bardzo interesujące zgłoszenia. I każde zgłoszenie jest ważne. Ci, którzy dzwonią też, to mówią, że zdają sobie sprawę, że to jest ostatni moment i czas jest naszym wrogiem. Jeśli teraz tego nie zbierzemy, jeśli teraz nie przekażemy tych informacji, mówią ci świadkowie, to kiedy przekażemy? I dlatego oni właśnie przekazują takie informacje. Bardzo wiele osób, dlatego to jest samo taki odzew. Kiedyś mój kolega mówi, dla mnie to jest znak, że to jest łaska Pana Boga i dzieło Boże. Że tak ludzie odpowiedzieli w taki sposób zaskakujący. Nawet ostatnio spotkałem się w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, tam z dyrekcją, jednego z departamentów powiedział, jak to możliwe? 15 tysięcy nazwisk w tak krótkim czasie? Także to było zaskoczenie nawet tak samo dla tych, którzy profesjonalnie też zbierają takie relacje.
40 tysięcy to liczba, która jest no, na dzisiaj, natomiast ona ciągle, jak ksiądz profesor mówi, będzie się powiększała, bo te badania nie są zakończone. No i ciągle spływają nowe informacje o tych osobach.
I przyszłość też zależy od słuchaczy Radia Maryja, Telewizji Trwam, czytelników różnych gazet, od Polaków. Od wszystkich, którzy usłyszą kiedykolwiek o tym apelu. I którzy przekażą informacje, dlatego że one potem są takim dziedzictwem, które uhonoruje bohaterów, którzy ryzykowali życie, żeby ratować drugiego człowieka.
I póki co przerwy nie robimy.
Nie robimy przerwy. Wczoraj mnie zapytano, czy na wakacje przerwa będzie. Nie ma żadnej przerwy. Tutaj każdy dzień jest bardzo ważny.
Bo ten czas jest ważny, to co ksiądz profesor mówi. Te relacje spływają, bo też ten czas od tych wydarzeń no upływa z każdym dniem.
Czas jest naszym wrogiem. Tutaj w tej sytuacji, przy tym projekcie czas jest naszym wrogiem, bo ludzie odchodzą czasami, bo też zbierając relacje, rozmawiając z ludźmi, czasami brakuje nam imienia, nazwiska i ktoś mówi, no to ja wiem, kto tam się bawił z tymi dziećmi, z tymi ludźmi, znam kogoś, kto będzie miał informację. I taki przypadek był około 2 tygodnie temu. Rozmawiałem z panem w piątek, mówi do mnie, wie pan, ja w poniedziałek udam się tam kilka kilometrów ode mnie i znam tego człowieka, tu mój kolega zapytał, po czym dzwoni w poniedziałek wieczorem, mówi, wie pan co, zajechałem tam, a on ma we wtorek pogrzeb.
No jednak...
Wtorek jest jego pogrzeb.
Dlatego tak ta praca dla nas ważna i intensywnie posuwa się do przodu. No pytanie teraz się rodzi zatem, skoro mamy tak dużą liczbę, to są ci, którzy zgłaszają, którzy właśnie pamiętają, którzy mają w głowie te sytuacje. Właśnie kto to zgłasza? Czy to są bezpośredni świadkowie tych osób, które ratowały? Czy ci, którzy jeszcze żyją? Czy to zostało gdzieś w rodzinie? No takie pytanie właśnie, kto jest tym, który te osoby, które dzisiaj odpowiadają na ten apel, panie Arturze?
Najczęściej jest to rodzina. Czy rodzina, są świadkowie też, dzięki Bogu, jeszcze zaskakująco dużo świadków. 85, jeżeli tam człowiek ma w tej chwili 85 lat, to są ludzie, którzy doskonale pamiętają. Należy przypomnieć, że świadomość dzieci w tamtym okresie była o wiele inna niż obecnych dzieci. Tam w wieku, to często jest, ludziom się wydaje, że to jest niemożliwe w wieku 5-6 lat. Dzieci były wykorzystywane do przenoszenia żywności, do przenoszenia rozkazów w bucikach, do obserwowania. Na dzieci nie zwracano uwagi. Donoszenia żywności do lasu. Mamusia dała jakiś węzełek albo jakieś wiaderko i to dziecko sobie szło tak przez między polami i szło tam w to miejsce. No też rodzice narażali i siebie i dzieci, prawda? Ale na dzieci nie była zwracana uwaga. I właśnie ci ludzie dzwonią, ci ludzie przekazują, świadkowie i świadkowie przekazują lub też potomkowie. Tutaj mam jako taki przykład, mam tutaj list od pani, która przekazuje nam informacje, jeśli można zacytuję.
Prosimy, tak.
Tak, tutaj właśnie powołując się, to było po uprzednim telefonie, powołując się na naszą rozmowę telefoniczną, podałam nazwisko moich rodziców Antoni i Nadzieja Wilkaniec, piękne imię, którzy ukrywali pana George'a Bragmana w czasie II wojny światowej. Rodzice mieszkali w Sokołach, poczta i stacja kolejowa Bastuny. Parafia Żyrmyny, około 2 km od Lidy. I pan w czasie wojny był właśnie przechowywany w mieszkaniu u rodziców tej pani. Po wojnie wyjechał do Stanów, skąd nawiązał kontakt i później wyjechał do Izraela. I tu jest taki przykład pamięci, wdzięczności tych ludzi, tych przechowanych, tych uratowanych, bo mam tutaj list, był list od pana, tylko ten pan bardzo nieczytelnie, myślę, że to nie byłoby widać, ale ten pan zmarł bodajże w 70 roku i żona tego pana, nie znając polskiego, poprosiła swoją przyjaciółkę i ta przyjaciółka dalej korespondowała z tymi ludźmi. I właśnie ta przyjaciółka pisze, tak jeśli można szybciutko przeczytam, pisze do państwa przyjaciółka Helen. Mieszkamy w sąsiedztwie kilka lat, bardzo ją polubiłam. I tutaj następnie pisze o tym, o tym, co mówi właśnie ten pan uratowany. Pisze, że wspominał, I ta pani też była uratowana, tylko nie napisała właśnie, gdzie pisze, że wspominał, że całe życie wam zawdzięczał to, co zrobiliście. No i niestety zmarł i na końcu jest takie tutaj pożegnanie. Przyjaciółka Helen, też Helen, Shalom.
To dziękczynienie też tych, którzy zostali ocaleni, prawda?
Tutaj Polacy tak naszym, może ta pani, ci państwo nie żądali jakiegoś tam dziękczynienia czy zadośćuczynienia, tylko też było miło, jak tutaj razem przeżyli te najtrudniejsze czasy, bo to dobrze nam się rozmawia jak teraz z tego miejsca, prawda? A te przeżycia, które były wtedy, to są nie do opisania i jak oni wtedy przeżywali takie rzeczy i później przynajmniej raz, dwa razy do roku jakaś korespondencja była. Trzeba podkreślić, że te listy są piękne, bo jest tak pisane, piszą jedni lub drudzy. co u was słychać, jak się macie, a jak wasze zdrowie, a pozdrówcie żonę, pozdrówcie dzieci, czekamy na was, czekamy na odpowiedź z niecierpliwością. I takie bardzo serdeczne są.
A więź?
Więź, tak. I to,
więź życia, która się zawarła w tym newralgicznym punkcie, kiedy to życie było zagrożone.
I jeszcze chciałbym jeszcze tutaj właśnie pokazać taki nasz skarb największy w czasie tej akcji. I to jeszcze wrócę do telefonu, bo mówię, to kwestia odzwaniania. No był czas taki, na jesieni był bardzo gorący okres, gdzie było dużo, bardzo dużo zgłoszeń, gdzie nie było możliwości fizycznej. Trzeba było jakąś centralę telefoniczną, kilkanaście osób ustawić. I pod koniec kwietnia właśnie kolega Dominik odzwaniał na wcześniejsze numery telefonów i to właśnie były telefony w styczniu. W styczniu pan dzwonił dwukrotnie, nie mógł się dodzwonić, był cały czas zajęty, mówi sekretarka, a my odzwaniamy, pilnujemy tego skrzętnie. Odzwonił, co się okazuje? Ten pan był w posiadaniu oryginalnego medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznanego pani Kuźmicz Migdał Walerii. I przekazał nam ten medal w oryginale. Pani Kuźmicz uratowała, była oznaczona w 1989 roku, uratowała swoich znajomych rodzinę Datzingerów. Z Warszawy pojechała do Drohobycza, przywiozła syna z ojcem do Warszawy, później udała się jeszcze raz do Drohobycza, wyprowadziła z getta Franciszkę, żonę Datzingera.
Czyli widzimy, że jeżeli chodzi o tych, którzy zgłaszają, to najczęściej najbliższa rodzina. Ale myślę, że nie tylko.
Tak,
właśnie.
Tak. Jest najbliższa rodzina, są też znajomi. Są też znajomi, są znajomi, którzy spotykali się, na przykład sąsiad. Był starszy człowiek, starszy pan, który pomagał i pod koniec życia, bo były lata ciężkie tutaj w komunie, o tym się nie mówiło. To była obawa, bo nie wiadomo, jakie były konsekwencje. I czasami sąsiedzi nawet mieli czy dyplom sprawiedliwych, czy jakieś korespondencje, to nam przesyłają. Pomagają też również księża, wikariusze, proboszczowie pomagają. Kilka maili właśnie też ostatnio takie od księży. Tu mam nawet ten, to jeszcze jest bardzo cieplutki mail. Ten, to jest dzisiejszej nocy. I to właśnie tutaj pokazana jest ta różnorodność pomocy. Bo była pomoc, wiadomo, że była pomoc przechowanie, było dożywianie. Było dożywianie w getcie, dożywianie nocą. Ludzie przychodzili nocami. A tu jest pomoc, tu jest taka właśnie pomoc pokazana, gdzie to się akurat działo na koło Poznania. I pan Mikołaj Kosmowski pracował u Niemców na przymusowej pracy i tylko powiedział, że on sobie sam nie radzi i poprosił o jedną osobę i o Żyda, który był w obozie, żeby mu pomógł tam w pracach. I ten Żyd poprosił, 15-letni Żyd, Szmuel, dokładnie przeczytam, Szmuel Śliwka, poprosił właśnie tego pana, aby on go codziennie brał do pracy, bo ci ludzie wykonywali bardzo ciężkie prace. To był chłopak 15 lat, bardzo ciężkie prace przy budowie dróg. Tam było rozbijanie kamieni, takie różne rzeczy. No i ten pan go, ten, między innymi ten pan i dwie córki, Maria i Janina, pomagały, nosiły żywo, bo też nie można było ich dożywiać, prawda? I też jest piękny list. Jest piękny list od pana. Właśnie, bardzo proszę. Jest koperta zeskanowana i ten pan właśnie tutaj dziękuję. Czytając wasz list, byłem bardzo szczęśliwy i także miałem, chodzi już o korespondencję, bo miałem także zmartwienie. Szczęśliwy byłem, czytając taki list bliski serca, bo ja dobrze wiem i bardzo dobrze pamiętam, co wyście dla mnie robili. Ja to bardzo dobrze oceniam. Wy dobrzy ludzie, coście mi pomogli w moim walu, tu jest napisane być może.
Czyli to jest ta relacja, to tak, podziękowanie.
Była to walka między życiem a śmiercią. Tak, była to walka między życiem a śmiercią.
Czyli widzimy, że jest różna też ta koniunktura ludzi, którzy zgłaszają. Rodzina, no, księża również, sąsiedzi, tak, znajomi.
A to jeszcze, przepraszam, tutaj miałem kontakt z tym księdzem, to jest, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić księdza Andrzeja Magdziarza z archidiecezji poznańskiej. Miałem kontakt z tym księdzem około miesiąc temu i tam nie było wszystkich jeszcze informacji. I tak się mówiliśmy, że ksiądz postara się zebrać dokładnie wszystkie informacje i wczoraj do mnie zadzwonił, że już ma...
I udał kolejne świadectwo.
Tak, tak, tak. I to jest z księdza parafii. To mi jako zadziałał.
U siebie znalazł takie osoby.
Tak, tak, tak.
Czyli widzimy, że rzeczywiście to spektrum osób, które zgłaszają, jest różne i ciągle widzimy, że tak, na pewno sens przedłużenia tego apelu, bo też tak widzimy.
To jest niesamowite, tym bardziej, że nie spodziewaliśmy się, nawet były rozmowy wcześniej, na przykład, że może w październiku, potem może w styczniu, potem
na początku 15 września.
15 września nie było na początku, 15 września, prawda? Ale dlatego, że jest taka odpowiedź. Na przykład to, co mówi mój brat, to jest doświadczenie po odebraniu ponad 10 tysięcy telefonów, prawda? Rozmowy z ludźmi. I na przykład Kasia też potem mapy, jak w niektórych regionach pomagano. Ale jeszcze ludzie są zaangażowani. Nawet jak ktoś nie ma telefonu, ale usłyszał ten apel, to też pomoże i też zbierze informacje. Tu mamy piękny list.
Tak. Tylko tutaj udzielił nam wskazówek.
Tak.
Co należy zrobić? Proszę bardzo.
To jest naprawdę piękne świadectwo. Jak pewien pan usłyszał apel i pisze: szanowne Radio Maria, z dyrektorem ojcem Tadeuszem Rydzykiem, pozdrowienie w Panu i Maryi zawsze dziewicy. Hasło: kaplica o Polakach, którzy podczas okupacji hitlerowskiej ratowali Żydów. I tutaj pisze w punktach. Na początku. 19 września 2013 roku, odpowiadając na apel ojca dyrektora Rydzyka, wsiadłem do busa relacji Limanowa, Półrzeczki, Chyszówki i zasięgnąłem języka. I co ciekawe, zapytany na wstępie kierowca, młody chłopak powiedział: jestem z Chyszówek. Paru Żydów się tu ukrywało. Opowiadała mi mama. Wiedziała to od babci, która już nie żyje. Więc ten pan nie tylko pytał starszych, ale i młodego człowieka, kierowcę. Może on ma jakieś informacje, może ktoś mu powiedział. Potem jedzie dalej. Tego samego dnia pasażerka busa Półrzeczki mówiła, że dużo Żydów ukrywało się po domach rozrzuconych u ludzi. Tutaj był sklep żydowski. Sprzedawała Żydówka, nie wiem, co się z nią stało, dom stoi do dziś. Potem spotyka rowerzysta, starszy, wąsaty, rocznik 1931. Czy pamiętacie, że byli Żydzi? Tak, oczywiście, w tym miejscu. Bardzo wiele się osób ukrywało i mówi: na osiedlu Zawada. Już daje wskazówkę, prawda? Punkt czwarty. Przygodny pieszy, Półrzeczki. Żydzi ukrywali się tutaj po domach, u ludzi, ale często zmieniali swoje siedziby, żeby ich nie wykryli, bo groziła śmierć. Potem łaskuda Stefan, 88 lat, Jurków. Może on też by coś wiedział. Potem kolejny punkt, 85 lat, kolejna osoba. Potem babcia, 90 lat, dużo wie na temat ludności żydowskiej. Nagle ktoś na mnie trąbi z samochodu. Co za niespodzianka. Znajomy Józef. Obwozi mnie po terenie, wykonuje tu roboty wodociągowe, kierownik budowy, inspektor nadzoru, podany jest numer telefonu, może coś wiedzieć. Potem jest kolejna osoba, potem sołtys z Półrzeczek, potem Półrzeczki Chyszówki, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy i ostatni punkt. Do Chyszówek dotarłem pieszo, ale nie zdążyłem już przeprowadzić wywiadu. Podpisuje się Jan Dudka, podaje swój adres, telefonu nie posiadam, z Bogiem. Co to znaczy? Że ten przykład świadczy o tym, jak ktoś, kto nawet nie jest świadomy, że nie wie, czy ktoś u niego ukrywał ludność żydowską, prawda? Czy ktoś nawet z jego najbliższych znajomych jest w gronie tych bohaterów, on idzie i nawet starszy pan idzie i pyta. I nam potem zgłasza te relacje. Dlatego też zachęcamy, że gdyby ktoś na przykład chciał, może do nas zadzwonić i powiedzieć, na przykład: ja chciałbym zebrać takie relacje. My przekażemy mu, jakie są najważniejsze pytania, o które warto zapytać takie osoby, i też
tak,
może przekazać...
formularz. Jest tam kilkanaście pytań, tak, na które się opieramy, tak. Kilkanaście pytań i wtedy możemy przekazać taki formularz od początku do końca. Chodzi o to, żeby zadać wszystkie pytania możliwie, żeby
zebrać najwięcej informacji.
Tak.
To jest takie bardzo istotne, bo czasami ktoś na przykład przekazuje też, ale na przykład ważne są nazwiska, ważne są miejscowości, wszystkie takie rzeczy, które zostały objęte w tym formularzu wypracowanym po wielu telefonach. Także zachęcamy też, żeby naśladować pana Jana Dudkę, którego również serdecznie pozdrawiamy.
Czyli jeszcze jedną rzecz podkreślmy, o której mówił pan Artur, odzwanianie. Cierpliwość jest też konieczna, dlatego że chociaż tych telefonów w perspektywie całego czasu już nie jest tak z takim intensywnością, ale one ciągle przychodzą, ciągle nowe relacje, ciągle ktoś właśnie odnajduje kogoś, przypomina, szuka, robi taką swoją małą kwerendę badań nad poszukując, ale też cierpliwość, jeśli chodzi o odzwanianie, że to się dzieje, tylko też w miarę możliwości, prawda? Tak, żeby się nie zniechęcić.
Czasami oddzwonimy już drugi raz, prawda? Bo tak nikt nie przypuszczał, gdybyśmy wiedzieli, to byśmy sobie to przygotowali to jak w wersji elektronicznej, wpisywanie numerów nieodebranych. Wtedy można uporządkować pojedynczo, a my to mamy w wersji papierowej. I wszystkie numery nieodebrane były zapisywane i czasami ktoś dzwonił w jednym miesiącu, w drugim miesiącu, w trzecim się dodzwonił. I porozmawiał. To my odzwaniając czasami dwa razy odzwonimy. Ale pytamy, rozmawiamy, jeżeli tak, oczywiście, to wykreślamy, przepraszamy, pozdrawiamy.
Czyli odzwanianie, cierpliwość, to wszystko w tym badaniu też.
Czasami jest tak, że starsza pani zadzwoni z telefonu wnuczka na przykład. To wtedy nie wiadomo. Ale jest...
Ale cierpliwość to jest ciągle potrzebne. Zapytajmy zatem, postawmy sobie kolejne pytanie. Myślę, że ono już wyłania się od początku całej idei upamiętnienia tych osób, ale właśnie celowość. Zawsze jest jakiś nam cel służy. Taki cel nadrzędny, myślę, księże profesorze. No i cel tych badań, bo to jednak ważne.
Sięgnijmy do Pisma Świętego. Do Starego Testamentu i do Nowego Testamentu. Bo tu mówimy i o ludzie Starego Testamentu i Pisma Świętego, który też włącza Nowy Testament. W Starym Testamencie, po wyjściu z Egiptu, często w Piśmie Świętym jest napisane tak. Jeśli twój syn zapyta cię, dlaczego robimy to, to i to, powiesz mu, dlatego że tutaj wyszliśmy z Egiptu, były trudności, było to i wtedy każdy znak ma swoje znaczenie. Więc chodzi o to, żeby upamiętnić to, co wcześniej było, jeśli ktoś zapyta. To jest jedna rzecz. W Nowym Testamencie Pan Jezus mówi, że nie można ukrywać światła pod korcem. Że nie da się ukryć miasto położone na górze. Że niech wasze dobre uczynki świecą przed ludźmi, aby chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I dlatego chodzi o to, żeby ukazać te bohaterskie postacie. Na przykład ksiądz Grzegorz Pawłowski, uratowany chłopiec żydowski, kapłan katolicki. On mówi, że dla niego sprawiedliwość wśród narodów świata, czy osoby, które ratowały drugiego człowieka, to są tak, jak to byłyby osoby święte. Dlaczego? Ponieważ to, co w kaplicy pamięci będzie, nie ma nikt większej miłości niż ten, kto oddaje życie swoje za przyjaciół swoich. I osoby, które nawet podały kromkę chleba, nawet podały jakąkolwiek żywność, nawet ukrywały na dzień, dwa, to są te osoby, które ryzykowały własne życie i życie swojej rodziny. Więc one, chodzi o to, żeby upamiętnić. A kaplica jeszcze ma taką specyfikę, że to jest kaplica pamięci, więc jest upamiętnienie tych osób, zebranie informacji, zrobienie takiej wielkiego, tak można powiedzieć, tej bazy danych, ale nie tylko bazy danych, oddanie głosu świadkom tamtych wydarzeń, ale na początku zgromadzenie tego, tych informacji, a następnie modlitwa. Bo to nie będzie zwykły pomnik, który stawia się w takim czy innym miejscu, na takim czy innym placu, ale to będzie też miejsce modlitwy. I co więcej, część Kościoła pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II wotum za pontyfikat Jana Pawła II. Więc to będzie też miejsce pielgrzymkowe, ale też miejsce modlitwy. Więc te osoby, które tam będą, będą również otaczane modlitwą. Ci bohaterowie. I co więcej, jeśli takie nazwisko, taka osoba zostanie umieszczona w kaplicy pamięci, to ona wchodzi automatycznie do krwiobiegu pamięci. Bo ktoś przeczyta, na przykład widzi nazwisko Jan Kowalski, i będziemy przeczytać, jaka jest historia, kto złożył relację, ale to, czy ten Jan Kowalski będzie na tej kaplicy pamięci, to zależy od jego córki, od jego syna, może od jego najbliższej rodziny. I dlatego to jest też taka zachęta, żeby przekazywać te relacje, żeby upamiętnić, ale jednocześnie otoczyć modlitwą.
To jest cel naszych badań. Jeszcze ja mam pytanie właśnie w tej celowości, w ogóle w całym tym poszukiwaniu. Mamy relacje tych, którzy, tak jak mówiliśmy, rodziny, właśnie dlaczego? Dlatego, żeby upamiętnić, żeby też, szczególnie w tym miejscu, które będzie sanktuarium, wotum wdzięczności, tej modlitwy za tych, którzy ratowali i tych, którzy zostali też uratowani. A pytanie mam, czy czy na przykład pojawiły się relacje z drugiej strony, że ktoś uratowany się zgłosił, że na przykład zostałem uratowany przez no, Polaków konkretnie. Czy takie...
Tak. Też. Proszę bardzo. Nazwisko tego księdza ze Stanów.
Tak, to jest jedna rzecz, ale jeszcze na przykład ostatnio rozmawiałem z panią Bertą Turzyńską.
A właśnie.
Której mąż Leon został uratowany przez księdza Kanie, księdza Ferenca i mąż o tym nie mówi, bo on wtedy był dzieckiem, w ogóle nie wspominał tych przeżyć wojennych, nie chciał w ogóle do tego wracać. Ale ona dopiero po latach dowiedziała się ze wspomnień jej teściowej, czyli matki Leona o tym i zadzwoniła ostatnio. Mówi, chciałabym też, prawda, podzielić się, że tutaj, prawda, będę niedługo, bo w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski było wręczenie medalów Przewodnictwa Synodu Świata trzem księżom i dwóm siostrom zakonnym. I właśnie jednym z uratowanych jest jej mąż. Ponadto są inne osoby, które się zgłaszają, które mówią, które też chcą się podzielić swoimi relacjami, czy nawet same osoby uratowane, ale też jest piękne, że osoby, które otrzymują listy, też te listy przekazują jako świadectwo. Więc to jest jakby z dwóch stron jest, prawda, dokumentacja, która przychodzi do tutaj tych właśnie, do centrum tych badań.
Pytanie kolejne o taką, już na podstawie tych zdobytych informacji osób, o tą mapę pomocy, jak ona się rozkłada. Panie Arturze.
Mapa pomocy. Chodzi właśnie o różnorodność pomocy udzielanej. To tutaj takimi podstawową pomocą na terenach wschodnich. Tutaj mówimy o byłej mapie Polski. Tereny wschodnie, północ i południe. To było ukrywanie. Ukrywanie takie bezpośrednie w zabudowaniach, no na ile to było możliwe, w ziemiankach, w budynkach gospodarczych również. I pomysły tamte wtedy nie znały granic. Jakie słyszymy lub tam w listach są, jakie były pomysły, jak to było robione wszystko. Na przykład była w oborze ścianka i były dwa pomieszczenia. Do tego dobudowywano drugą ściankę i tutaj były przyczepione na przykład zwierzęta, prawda? I często ludzie mówią, no Niemcy tacy dokładni. Mówię, ale jakby weszli, zmierzyli oborę z tej strony i zmierzyli tu i dodali, to pewnie by im wyszło, że brakuje 1,5 metra, prawda? I to w ten sposób. Ukrywanie, dostarczanie żywności do getta. Pomoc w wyjściu z getta. Dostarczanie, wyrabianie dokumentów. Co byli zaangażowani księża, prawda, często. Pomoc w ucieczce za granicę. Na południu Polski też było właśnie pomoc w przejściu przez góry na Słowację. Tam często było. Przy rzekach przeprawy częsta pomoc. Właśnie na tej wschodniej części. A z kolei na zachodniej stronie już tam nie było tylu Żydów mieszkańców, prawda? I tam pomoc polegała najczęściej na tym, tak jak tutaj właśnie było w tym mailu, bo tu właśnie z Golic Poznania, w tych informacjach, że tam ludzie pomagali w taki sposób, że tam było dużo prac wykonywanych, dużo robót, drogi, ciągi jakieś komunikacyjne, wodociągi, różne rzeczy i ludzie w jaki sposób tam się z tymi Żydami, bo tam czasami ktoś uciekł i poprosił, umawiali się w jakieś miejsce i ludzie dostarczali tam żywność w jakimś tam miejscu określonym lub idąc do pracy wrzucali po prostu do wykopu jakąś bułkę, chleb. No pomagano na ile było można, prawda, bo też trzeba było uważać na... W Warszawie mamy przypadek też relacji z rodziny. Małżeństwo z dzieckiem szło przy murze getta i pan rzucił bochenek chleba. Bo ludzie krzyczeli, Żydzi krzyczeli jeść, pić. I tak pan popatrzył, mówi to, przerzucił przez mur getta. Akurat tak trafił, że była wartownia i strzał został na miejscu. Za tą właśnie kromkę chleba przysłowiowo.
Czyli widzimy wschód, zachód, ta różnorodność, południe Polski. Tam też jakaś...
Te, południe, tak, wschód, to właśnie wschód, jakbym chciał tą wschodnią część, te wschodnie tereny tak. I te obecne Białorusi, Ukrainy, tam była to właśnie przechowanie, było najwięcej. I dzieląc teraz to na na północ-południe. Było podobnie, tylko że na południe jeszcze były przeprawy w stronę przez góry, prawda? Ale tak myślę, że na końcu, końca nie będzie tego, ale jak będą te materiały już tak opracowane w większej części, teraz już patrząc na te badania, na te wyniki, najwięcej prawdopodobnie było pomocy udzielonej Podkarpacie, Świętokrzyskie. I tam jest najwięcej przelanej krwi.
Jest też wątek osobisty, czy dla księdza, dla pana Artura, bo babcia też się zaangażowała z tego, co...
Tak, bo tak była sytuacja, że babcia opowiadała, jaka była sytuacja. Powiedziała, że oczywiście to było takie coś naturalnego, że u nas do wioski przychodzili uciekinierzy, Żydzi z pobliskiego lasu i to było coś naturalnego, że dawano im pożywienie. Z tym, że babcia mówi, musiał być jeden z warunków spełniony. To znaczy, kiedy wiedziano, że o tej godzinie przychodzą, szczególnie mamy przychodziły po mleko prosić. Więc wtedy babcia jako taka mała dziewczynka po prostu była brana do, albo mówiono, idź tam poobaw się, albo brano, prawda, i do innego pokoju wyprowadzano, bo dzieci mogły powiedzieć w posterunku bliskim, że tam, prawda, ukrywano ludność żydowską, czyli ktoś do nas przychodzi, do domu, także starano się tego uniknąć. Ale to było coś takiego powszechnego i tym bardziej my to widzimy, że skoro tyle nazwisk jest po 70 latach, to świadczy o zakresie też tej pomocy.
Widzimy o tej sytuacji mapa, tak nam się rysuje tej pomocy.
Tak.
No właśnie, zostawianie żywności w umienionych miejscach, ta pomoc od pracy, odciąganie, jakieś taka... Więc widzimy, jak to była to szeroka skala też pomocy. Od ukrywania przez różne...
Tak, no i ukrywanie było też tak, było na zasadzie takiej, że tak w którymś liście było, czy to ty czytałeś, ludzie przechodzili, prawda? Dzień, dwa, trzy, w zależności jak było. Jak był spokój, był domek pod lasem. Niemcy też niekoniecznie do lasu chcieli chodzić, bo też się bali partyzantów, prawda? To było spokojnie. Tam rodziny potrafiły przeżyć 2-3 lata, prawda? No ale jak było, był dom, znajdował się zabudowania w środku wioski, no to niestety to się nie udało już, prawda? I też ludzie uważali, no często były przypadki, gdzie no, po śladach ktoś doniósł i po śladach od domu do domu sprawdzono i niestety było tak. No, było przeróżnie. Ludzie odchodzili, albo na przykład był w jednym roku miesiąc, odszedł gdzieś do innych miejscowości, do znajomych, bo to często były znajomości sprzed wojny i ci ludzie, Żydzi, wiedzieli, gdzie mogą pójść, prawda? Gdzie mogą pójść, kto im pomoże na pewno i przechodzili z miejsca w miejsce. A jeżeli miał jednego znajomego, któremu mógł zaufać, to było zagrożenie, to ten znajomy Polak przerzucał go dalej. Miejsce robił, domówił się z następnym, powiedział, jaka sytuacja i albo nocą przewiózł wszystkich, albo pojedynczo. Uh-huh. Pojedynczo przerzucił.
Zostały zrobione badania, które świadczą o tym, że jeśli osoba znała dobrze język polski i miała kogoś znajomego też, to były bardzo duże szanse na przetrwanie. Nawet można podchodzić od jednej do drugiej osoby, prawda? I jeszcze na tej mapie można też zaznaczyć różne stany i zawody. Na przykład, to jest coś takiego bardzo powszechnego było, że często w ochronkach czy w domach dziecka sióstr prowadzonych przez siostry zakonne były ukrywane dzieci. Na przykład, akurat w tej książce Dam imię na wieki, Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, która mówi, okazuje się, że w samym powiecie sokołowsko-węgrowskim jest około 100 osób oznaczonych medalem Sprawiedliwości Narodu Świata, co jest jednym z najwyższych procentów, można powiedzieć, nawet w Polsce, jeśli nie na świecie. I na końcu tej książki jest też taka część, taki załącznik, aneks, żeńskie i męskie też zgromadzenia zakonne, w których ukrywano Żydów. I tutaj są po kolei wymienione zgromadzenia i ich domy zakonne. I tych domów zakonnych jest dokładnie, o których wiadomo, 363.
I to tylko z tamtych terenów, tak?
To z całej Polski.
Ogólność, tak.
I ponadto są je też męskie, tak samo redemptoryści i inne zgromadzenia, kiedy ukrywano ludność żydowską właśnie w domach. Więc, ale to nie jest pełna lista. Tych domów było wiele więcej. I to świadczy o takim zaangażowaniu, prawda? Na przykład w Lublinie załatwienie czy przygotowanie metryki nie było czymś trudnym. Po prostu nawet to było tak wiadomo, gdzie można było pójść i wtedy, proszę bardzo, wypisana metryka jest na przykład, która już była dokumentem, który pomagał, aby wyrobić sobie tak zwaną kenkartę, czyli tamtejszy dowód osobisty, prawda? Więc to było takie bardzo powszechne. Jeśli ktoś jest nawet zainteresowany, można zobaczyć też różne przykłady tutaj, czy te domy zakonne sprawdzić, dlatego że też cała ta książka jest dostępna bezpłatnie w internecie. Można wejść na taką stronę www.polacyiżydzi.com, pisana polskimi znakami, pisana znakami angielskimi, ale czy takimi łacińskimi, i można ściągnąć sobie całą książkę i zobaczyć w PDF-ie, gdzie, w którym domu zakonnym, gdzie ukrywano, jakie były też te pomoce, których udzielano. Że są sytuacje bardzo takie, no też piękne, szlachetne, tych bohaterskich osób, które ryzykowały własne życie też.
70 lat minęło od tego momentu. My mówiliśmy już na początku naszej rozmowy o czasie, który no też ma swoje tutaj zadanie i właśnie negatywne, pozytywne, jak to oceniamy.
No, można powiedzieć, szkoda, że to dopiero. Dlatego, że gdyby taki apel miał miejsce 50 lat temu, czy 40 lat temu, czy żeby na przykład ktoś, tak jak ten właśnie pan, którego list przed chwilą był czytany, pan Jan Dudka, gdyby było takich więcej osób, które by przeszły się i zebrały informacje, to by więcej ocalono tych bohaterskich nazwisk, i więcej ocalono by tych szlachetnych postaw. Ale nawet kiedy jest po 70 latach, to należy się wielkie podziękowanie tym, którzy zgłaszają, tym, którzy dzwonią. I mówiąc o tym, że właśnie po 70 latach są te relacje zbierane, to jesteśmy świadomi tego, że może też teraz te osoby chcą przekazać tą pamięć, bo wiedzą, że jeśli one tego nie przekażą, jako świadkowie, to nikt tego nie przekaże. Ale jednocześnie jesteśmy świadomi tego, że i te osoby też są świadome, że czas płynie nieubłaganie. Że cały czas jesteśmy świadomi tego, że właśnie czas jest naszym wrogiem. I czego przykład jest? I takiej właśnie postawy związanej też z kwestią czasu. Otóż w miejscowości Okrężnica, powiat Zwoleń, poszły trzy panie nad rzekę i co zobaczyły? Patrzą, a oto w koszyku na wierzbie jest malutkie dziecko i jeszcze ciepłe mleko przy dziecku. No więc te panie rozłożyły ręce, co robić. I taka myśl była, że była też tam pani Małgorzata Dziewit. I mówi, słuchaj, ty masz córkę, to będziesz miała tego chłopaka, jakoś go wychowasz. Ona wróciła do domu, do męża, do Mieczysława i mówi, słuchaj, znaleźliśmy to dziecko, co mamy zrobić? No więc ten mąż mówi, no to możemy je zaadoptować. Nie wiadomo, czyje to dziecko na wojnie, może ktoś zostawił, może ktoś się zgłosi, nie zgłosi, ale możemy je wychować. Więc wzięli to dziecko, to małżeństwo, państwo Dziewitowie i razem z ich córką wychowywało się. Po 2 tygodniach dowiedzieli się, że jest to dziecko żydowskie. Ale mimo to nie odnieśli tego dziecka nad rzekę. Nie zostawili tego dziecka. Wychowywali jak swoje własne dziecko. Ale teraz, skoro chcą przyjąć je za swoje, adoptować, trzeba nadać mu imię i nazwisko. A tak się stało, że on został znaleziony 19 marca, kiedy jest uroczystość świętego Józefa. Więc mówią, no to w takim razie nazwijmy go Józef. A że znaleziono go na wierzbie, to nadano mu nazwisko Wierzbicki. I tak Józef Wierzbicki przetrwał wojnę, potem jego mama się odnalazła, która de facto była ukrywana w tej samej wiosce.
Nawet śledziła, mówiła, że jak oni jechali gdzieś do znajomych czy na odpust wzdłuż drogą, wzdłuż lasu, to ona szła lasem, patrzyła na to dziecko.
Patrzyła
na to dziecko.
I jeszcze właśnie potem, na końcu, to trzeba, kiedy była też ta pani, jej mama prawdziwa w Łodzi, wtedy musiała ta mama, która wychowała, musiała tam pojechać, ale co ciekawego, że osoba, która do nas dzwoniła, powiedziała, ja jeszcze zadzwonię do tej córki, do tej państwa, Dziewitów, czyli do tej ich córki, która wychowywała się z Józefem Wierzbickim. Zadzwoniła, co się okazało? Zmarła miesiąc wcześniej. Dlatego to są takie sytuacje, które nam pokazują, że świadkowie mają bardzo cenną wiedzę. I dlatego trzeba im życzyć jak najlepszego zdrowia, żeby jeszcze też podzielili się tą swoją mądrością z innymi.
Pytanie jeszcze, no właśnie, czy w tym całej pracy źródłowości, sygnałach, które docierają, czy nieraz się taka sytuacja zdarzy, że mamy no, dwa różne źródła, a jeden przypadek?
Tak.
Tak. Też.
Tak. Mam bardzo pięknie opracowany przypadek. Przypadek pomocy księdza proboszcza, księdza Stanisława Skrockiego z parafii Przytuły. To jest obok Jedwabnego. I tu właśnie dzięki rodzinie, która właśnie zadbała o takie szczegółowe opracowanie, dowiadujemy się, że ksiądz Stanisław Skrocki w 1941 roku ochrzcił panią kuberską Helenę, córkę Izraela i Franciszki. No i wiemy o tym ochrzczeniu. Wiemy, że ta pani była pobożna, wyszła za mąż po wojnie za pana Chrzanowskiego z sąsiedniej wsi, ale nie wiemy, i wiemy skąd pochodziła, wiemy, że ojciec, z tej relacji wiemy, że ojciec i dwaj bracia zostali zamordowani, a ona z mamą przetrwała. Wiemy, że przetrwała tutaj po chrzcie, ale nie znamy początku. Nie wiemy, gdzie ona była, kto jej pomagał, bo no wiadomo, musiał być ten początek, żeby tu była doprowadzona do księdza, prawda? I się okazało, i to było zgłoszenie w zeszłym roku, a około 2 tygodnie temu otrzymałem telefon, bo to było właśnie, to jest okolice Wewnego, z nadmorza, z Rumi. Zadzwoniła pani, która właśnie mówi mi, że jej stryj, taty brat, Adam i jego żona Władysława, Wądołowscy, w miejscowości Chorzewo Kubry przechowali właśnie dwie osoby. Matkę z córką. I właśnie mówi mi, że to ona pochodziła z tej miejscowości, że jej ojciec był kowalem, że oni zginęli wszyscy, że zginęli w Radziłowie. I jak wracam i właśnie tak skojarzyłem i mówi o księdzu Skrockim, że ksiądz Skrocki ją ochrzcił. I wróciłem właśnie do tego materiału na temat księdza Stanisława. No i wszystko nam się układa w jedną całość. Mamy też relacje żyjące jeszcze właśnie. Też pani Chrzanowskiej Jadwigi, ale nie jest powiązana. I ta pani Chrzanowska Jadwiga znała właśnie tą ochrzczoną i mówiła, że jeśli można przeczytam, oświadczam, że kiedy w różnych sprawach pani Chrzanowska Jadwiga pisze, rocznik 28, oświadczam, że kiedy w różnych sprawach, żeby coś załatwić czy kupić, bywałam w Jedwabnem, często spotykałam się z zaprzyjaźnioną świętej pamięci Heleną Kuberską, córką Izraela po mężu Chrzanowską z Kubry koło Przytuł. Później zamieszkała w Jedwabnym. Żydówka uratowana przez wuja księdza, księdza Stanisława w czasie wojny w 1941 roku. Kiedy widziałyśmy się świętej pamięci, Helena ze wzruszeniem opowiadała, często z płaczem wracała do wspomnień z czasów okupacji, opowiadała, że ksiądz Stanisław Skrocki, narażając swoje życie, uratował ją i całą jej rodzinę. No, tą, która została, prawda? Od zagłady niemieckiej. I warto wspomnieć, że ksiądz Skrocki był zagrożony jako kapłan w tamtym czasie. Pomagał Żydom. To mamy tutaj to udokumentowane, ale są świadectwa bezimiennych, prawda, też. I jeszcze był żołnierzem wyklętym. Działał w AK. Tu mam właśnie zdjęcie. Opa, mam zdjęcie księdza Skrockiego. Tutaj jest sam. A tutaj jest w środku, tutaj w kapeluszu z dwoma. I jeszcze jeden dokument, najważniejszy. O tym właśnie, jak księża robili. Tutaj pani Helena była urodzona w 1926 roku. Ksiądz Skrocki w księgach parafialnych, kiedy ją ochrzcił, nie mógł zapisać 1941 rok, prawda? Bo Niemcy sprawdzali. Czas wojenny, księgi były cały czas skontrolowane. Ksiądz Skrocki ochrzcił ją 9 dni przed pogromem w Jedwabnym. I napisał, tu mamy 27 w dół, prawda? A ksiądz tutaj napisał 15, tu mamy 26 rok. 28 grudzień, ostatnia data jest. A tu jest 15 sierpień, bez roku, 1 lipiec 41. Urodziła się w 26 roku, 15 sierpnia, ochrzczona 1 lipca 41 roku. I to trzeba było zrobić tak, żeby ochrzcić, zapisać to gdzieś, w jakiś sposób, nie zaszkodzić ani osobie, której chce się pomóc, no ani też i sobie, prawda?
Takich relacji jest bardzo dużo. Tych dokumentów, które cały czas wpływają, jest bardzo dużo. To akurat jest w ogóle fragment, ale to są też dokumenty, świadectwa, które przychodzą oprócz właśnie takich relacji.
Co dalej w takim razie? Co dalej? Co nas czeka?
Tak. Więc nawet trzeba było takie pytanie. Czy będzie materiału na jedną książkę?
Co nas czeka, ojcze, to nie wiemy. Po tym, co się do tej pory dzieje, to nie wiemy. Pan Bóg jeden wie, co się dzieje. Jakieś plany są, ale co będzie dalej, to...
Tak. Też jest taka, prawda, to opatrznościowe jest, prawda? To jest kwestia tego, że ta kaplica pamięci poruszyła Polskę. Poruszyła te relacje, które są zdawane, prawda? Więc wiadomo, że trzeba też to udokumentować. Ale najlepszym takim też dostępnym udokumentowaniem to jest umieszczenie tych informacji w internecie. I tutaj nie chodzi nam o to, żebyśmy my nie będziemy ani sądzili, ani usprawiedliwiali, ani opisywali i tak dalej. Po prostu oddamy głos świadkom. I na tej stronie internetowej, o której będziemy mówili, czy która będzie też przekazana, bo już tak wstępnie właśnie myślimy o tym i też były takie tutaj rozmowy też w Toruniu, to po prostu oddamy głos świadkom. Będą relacje audio, czy relacje wideo, filmy, prawda, przekazanie tego, żeby dać głos tym osobom. A ten, kto słucha, będzie mógł się zgłosić. I jeszcze jest przy okazji taka zachęta. Otóż zachęcamy, żeby wszyscy, tak jak tu zgłaszają, rodziny, bliscy, znajomi, ale też żeby przełożeni domów zakonnych, siostry zakonne, siostry przełożone, też zgłaszały relacje, żeby poczuły się taką rodziną, najbliższą, żeby przekazały te relacje. Na przykład w siedzibie Biskupatu Polski zebrano do części informacji na temat sióstr zakonnych, które były zaangażowane w ratowanie ludności żydowskiej. Ale można tych relacji jeszcze więcej przekazać. Przykładem osobiście dla mnie jest siostra Teresa Jakoniuk, matka generalna jednego ze zgromadzeń honorackich, sióstr Sercany, która bardzo zrobiła prosto. Po prostu napisała artykuł na temat sióstr i wymieniła, gdzie, na podstawie archiwów, na podstawie relacji i przekazała te. I byłoby pięknie, gdyby takie były relacje. Podobnie z zgromadzeń zakonnych są relacje, można też dalej zgłaszać. Tak samo księża. Szczególnie jest apel do księży emerytów. Bo oni mają taką wiedzę, której nikt nie ma. Żeby też podzielili się tą wiedzą. A nawet ostatnio dzwoniła siostra Benedyktynka. Tak, przełożona.
Tak, jesteś w kontakcie. Dzwoniła i okazuje się, że wśród sióstr w wspólnocie jest jedna z sióstr została uratowana z getta. Też była Żydówką, została uratowana z getta i też zadzwoniła przełożona, bo siostra chciała się podzielić z nami tą relacją i chciała powiedzieć, kto jej wtedy pomógł.
Zapraszamy zatem już naszych radiosłuchaczy, bo czas. Nas tak. Też tutaj nagli, a chcemy też dać głos naszym widzom, słuchaczom. Ja przypomnę numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefony z zagranicy 48 56 657 0013 oraz 657 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kopi Halina z domu Kmiecik.
Witamy Pani Halino. Prosimy bardzo.
Słucham.
Pani Halino, jeśli można, prosilibyśmy, żeby Pani powiedziała nam to, co Pani wie tutaj z przekazu, no i z dokumentów w sprawie swoich rodziców i jednego i wuja, mamy brata. Jeśli można było powiedzieć o tych wydarzeniach właśnie, które się działy, tam rozgrywały się, o tych strasznych wydarzeniach.
To tak. Ja byłam maleńkim dzieckiem, bo ja miałam 8 miesięcy, siostra miała 1,5 roku. Myśmy mieszkali w miejscowości Kryk. To kiedyś była dawna Libusza, ale to już przekształcony na Kryk. I więc tato pracował w takiej kopalni ropy, wozili ropę i był zatrudniony. I tam u nas był Żyd. Tak Morgenstein, Hilary. A obok, niżej domu naszego, był jeszcze dom żydowski, to tak zwana była karczma. i tam mieszkał, mieszkali Żydzi Pinkescy, to był Chyl i Icek. I drugiego kwietnia 1944 roku o 5 rano spadło gestapo i zabrało mamę, tatę i wujka Staszka i wujka Adama. Ale że wujek Staszek nie miał jeszcze 18 lat, to go wypuścili, bo wszystkich transportowali do Biecza, bo był taki punkt zborny. I wujek, nie wiem, czy z Biecza, czy z Jasła, bo oni byli wszyscy transportowani na Jasło. Więc uciekł. A w domu od godziny 5, to co mi opowiadała ciocia i wujek Staszek, ciocia nie żyje, ta, która mnie wychowywała, strasznie bili, strasznie katowali mamę, tatę, wujka Adama i ich zabrali. A myśmy pół dnia leżały w kołysce. Ja leżałam w kołysce pod oknami, bo to było gestapo, ale byli starzy gestapowcy, więc wyszczelili już później, wszystkie szyby powybijali i nie było wolno w ogóle nikomu dojść do nas. I później przychodzili na kontrol. Jak gestapo przychodziło, było strasznie, ale jeżeli już przychodziło Hitlerjungo, to krew strzelała strumieniami. Także myśmy byli z babcią, no babcia już była starsza, była chora na serce, ciocia była kaleka, bo ciocia była po Heinemedinie. I myśmy tak, oni nami się tak opiekowali. I wujek Staszek wrócił i od razu jak wrócił, przebierali ziemniaki na drugi czy na trzeci dzień i jak wujek Staszek przyszedł, to już się ucieszyli, że jest, nie? I od razu za nim granatowa policja, więc on tylko poszedł dalej w las, w krzaki tam i do lasu. I 8 miesięcy się ukrywał w lasach, a o mamusi, o tacie i o tym nie było żadnej wiadomości. A to wszystko się rozeszło, że oni pomagali temu Żydowi Morgenstein, Hilary. To, co ja się dowiedziałam, bo już tam się dowiedziałam, przekazali mi, że był świadkiem na ślubie rodziców, ale był pod imieniem Henryk. To widocznie był już przed... chrzczony, ale tego to ja dokładnie nie wiem. A później ten pan Hilary mieszkał w Lipinkach, to jest taki dom żydowski, a on uciekł tak do wioski Czarna i jego tam złapali i właśnie on mówił, że on się ukrywał u nas. A u nas przychodzili, bo rzekomo wujek Staszek, tam mu chleb, bo tam była taka obora końska i tam mu chleb dał. I przychodzili i sprawdzali trawę, ścieżki między naszym domem, a tym domem żydowskim. I to, no, to było coś strasznego. Myśmy się wychowywały w domu. Później wujek, jak już wrócił, to już się nami opiekował. No, nie oddawał nas nigdzie, ale później wujek się ożenił i myśmy poszły do domu dziecka. Siostra moja już nie żyje, 20 lat, zmarła biedna. Nawet nie wie, gdzie rodzice, bo my do tej pory nie mamy żadnych śladów po rodzicach. Teraz... Bo ja kiedyś szukałam przez Czerwony Krzyż, przez biuro Genewy, to mi znaleźli kmiecik Zygmunt, ale nie ten rocznik. I teraz jakieś półtora roku już jak zaczęłam się starać tutaj właśnie do Radia Maryja, bo kuzyn to powiedział i ja się właśnie do pana Rydla właśnie bardzo dużo mi pomógł i dał mi wskazówki i w tej chwili tato, jako tato, Chmiecik Józef, ale to prawdopodobnie teraz będę jeszcze przesłuchiwana przez adwokata we Wrocławiu i o wujek Adam to jest tam. To leży w Warzycach koło Jasła, bo tam jest z kolei cmentarz na 5000 ludzi zakopanych w dołach. W tej chwili są tam piękne zrobione cmentarze dzięki właśnie ofiarności ludziom i kościołowi. Są zadbane, a o mamie nie było znaku. I w tej chwili miałam telefon właśnie z IPN-u z Krakowa, że jakieś ślady na mamę są, że też została zamordowana w Jaśle i jeszcze i odnaleźli właśnie tego pana Larego Morgensteina, bo on tam miał te właśnie szyby wiertnicze i to wszystko będzie wyjaśniane. To, co myśmy przeszły jako dzieci małe, to by nie wiem, czy encyklopedii napisał, ale dzięki Bogu i dobrym ludziom jakoś dotrwaliśmy, już dzieci pokształciliśmy, siostra też już, jak to się mówi, z Bogiem spoczywa. Także to jest dla mnie w tej chwili, to jest coś strasznego, to jest takie przeżycie, bo człowiek nigdy słowa mamo nie powiedział, nigdy to jest ani tato, tylko tyle, że jedynie co mamy zdjęcia ślubne, to mamy taką pamiątkę, co nam ciocia przekazywała jako maleńkie dzieci, to myśmy te zdjęcia to tak szanowały i ja w tej chwili to wszystko przekazuję swoim dzieciom, znaczy już dzieci są dorosłe, ale wnukom, także... I bardzo, bardzo jestem zadowolona, bardzo szczęśliwa z tego, że jednak po tylu latach mogę zamknąć oczy i stanąć nad mogilę siostry i powiedzieć, że jednak mają tą tablicę w Toruniu. I ile człowiek będzie mógł jakoś finansowo, bo w tej chwili to, jak to się mówi, wiadoma sprawa, ale jakoś to jest ciężko. Halo?
Tak. Dziękujemy pani Halino za to
świadectwo. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Dziękujemy. No pewnie wiele takich świadectw jest.
Tak. Tak. Wiele i to właśnie wstrząsające. Czasami mówisz w rozmowie, aż łza się kręci, jak się słucha właśnie z panią Haliną. Z panią Haliną, pani Halina nawiązała kontakt we wrześniu, prawda? I też przeżywała, bo chodzi o ten pochówek rodziców. No jest dużo przypadków nieznanych dotąd zamordowania, prawda, osób. Są przypadki, gdzie kobieta jest w stanie błogosławionym, też nie oszczędzono. Był przypadek, ostatnio rozmawiałem z panią, gdzie też byli przechowywani Żydzi i chłopca 4-letniego. Niemcy, bo Niemcy też mieli swoje sposoby, prawda? Czekoladki, cukiereczki, chodź chłopczyku na kolanka, kto do was przychodzi, a z kim tatuś rozmawia. No i rodzina już drżała, bo on widział tych Żydów i orientował się, kto to jest. 4 lata, ale wiedział, że to jest obcy ludzie. Może nikogo tu nie ma. Powiedz, ktoś przychodzi do was. Nikt nie przychodzi. I oni w nerwach mówią do tego, to mówiła siostra tego pana, znerwowani Niemcy mówią, idziemy cię zastrzelić, chodź na rozstrzelanie. A ten mały mówi, poczekaj, tylko buty założę. nie powiedział. Też mieli swoje sposoby. No dużo jest i nieznanych. To są też tragiczne i jeszcze właśnie tutaj, bo tak jest znana dość sprawa rodziny Urmów, prawda, 8 osób zamordowanych, ale proszę mi wierzyć, jeżeli to jak zakończymy wszystko, pracujemy, bo w tej chwili są prace cały czas, takich rodzin jak Ulmowie jest dużo.
Kaplica pamięci.
10 osób, znaczy rodziny 10-osobowe zamordowane, polskie.
I też właśnie przy okazji tej kaplicy pamięci w Toruniu, bohaterskich Polaków, którzy ratowali Żydów, no też dowiadujemy się, nie umrą razem z rodziną, z pamięci rodziny danej, ale tak. Chcemy to wydobyć, prawda, żeby to
pozostało.
Tym bardziej, że na przykład ktoś nawet oznaczony medalem Sprawiedliwości Narodu Świata nie pojedzie do Yad Vashem na przykład, czy nie pojechał, może przyjechać do Torunia, zobaczy, prawda? Swoich, czy kogoś ze swojej rodziny, czy z bliskich, przyjaciół, znajomych. To jest piękne. Tym bardziej, że około 50-60% może informacji, które zostały zebrane, bo w sumie w tej chwili jest ponad 130 tysięcy minut nagrań. Osób, które, bo mi się na początku zawsze jest takie pytanie, czy Państwo, bo nie chcemy też niczego stracić z tej relacji, czy Państwo się zgadzają, żeby to zostało też zachowane w formie audio, więc osoby się najczęściej zgadzają, więc w zasadzie 99,9%, więc wtedy na przykład to jest też takie bogactwo, że zawsze można tego wrócić i każdy szczegół wydobyć, prawda, z tej relacji. Więc taki procent, około 60-50% to są informacje nowe, o których nie było mowy i nie zostały zapisane, a w około 80% w ogóle nigdy po angielsku nie były przekazane.
Czekamy na telefony Państwa do naszego programu w tym temacie bardzo ważnym. Widzimy, jak on jest cenny przez to, że zachowujemy od niepamięci to, co, o czym winno pamiętać i o tych osobach, bo to jest też ta najwyższa miłość, o której mówił Pan Jezus. Miłość bliźniego, która jest wystawiona, nieraz była wystawiana za swoje życie, prawda? Życie za życie, czy w tej bliskiej relacji straty życia. Mamy telefon, prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże, kogo witamy?
Iwona Zawitkowska.
Witamy Pani Iwona.
Z domu Zawitkowska, Sordyl. Ja dzwonię z Łodzi. I dotyczy moja wypowiedź już opisanej sytuacji ratowania. Jestem zdenerwowana. W książce Godni Synowie Naszej Ojczyzny. To jest na stronie 13 w tomie pierwszym. I tam opisałam dokładnie, jak tatuś z kolegą, mój ojciec mieszkał wtedy w Kłodawie. I z kolegą z Przedcza ratowali 9 osób, 2 rodziny żydowskie. To byli państwo Wollerauch i Dawidowicz. W taki sposób, że włączył się w to właśnie pan Fryderyk Miller z Przedcza, który był z pochodzenia Niemcem. Dał swój ciężarowy samochód, tatuś swój samochód mały, osobowy Opel, który został wprowadzony na ten ciężarowy samochód i tam zapakowano te 9 osób, te 2 rodziny żydowskie. Potwierdzić to może, bo to były 2 siostry i 2 szwagrów, Wollerauch i Dawidowicz. I potwierdzić to mógł wtedy jeszcze po wojnie długo, długo pan Abram Opoczyński, który przed 70 rokiem wyjechał do Stanów z Polski. To był jako trzeci z tych sióstr, syn trzeciej siostry tych 3 ratujących rodzin. Także no, coś bym chciała jeszcze dodać, ale jestem bardzo rozruszona, że w ogóle ten program jest, że można coś powiedzieć więcej, ale przede wszystkim chodzi mi o to, czy będą potwierdzenia dotyczące, że nazwisko na przykład mojego ojca, Walenty Zawitkowski, umieszczone w kaplicy. Czy będą takie potwierdzenia? Póki jeszcze żyję. Ja już mam 75 lat.
Rozumiemy Pani Iwono. Pozdrawiamy Panią serdecznie. I już odpowiedź.
Więc w związku z tym, że jest bardzo dużo zgłoszeń, prawda, to bardzo wiele osób, to będą publikowane, czy tak samo wypisywane, prawda, kolejne nazwiska w porządku alfabetycznym. Czyli będzie wiadomo na przykład, jeśli jest wypisana litera A, to zostanie właśnie, czy B, C, D i tak dalej, prawda? To zostanie przekazane, że proszę bardzo, jest litera A przekazana. Tym bardziej, że też były tutaj takie rozmowy właśnie, żeby to na przykład było tak, że te relacje w ciągu pierwszego roku na przykład, prawda, były umieszczone też, ale też kolejne relacje, bo tam wokół kaplicy pamięci też jest miejsce, prawda? To są kwestie praktyczne, o których jeszcze potem można dyskutować, ale zasadniczo jest tak, że będą umieszczane te nazwiska w porządku alfabetycznym po to, żeby ktoś, kto przychodzi do kaplicy pamięci, mógł bardzo prosto znaleźć kogoś ze swojej rodziny, prawda? I dlatego to będzie w ten sposób następowało. I wtedy będzie wiadomo, kto jest tam.
Byśmy prosili o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo to jest 11 miesięcy pracy. przy tak ogromnym materiale. Na tą chwilę są podziękowania wysyłane za przekazany materiał. Kontaktujemy się w celu uzupełnienia. Tam czasami brakuje jakichś informacji, a jeśli mamy telefon podany, adres, to kontaktujemy się, żeby to uzupełnić. Ale tak jak tutaj ksiądz powiedział, ta lista będzie przekazana, jeżeli będą już opracowane. Na tą chwilę to na 100% wiadomo, że będą odznaczeni Sprawiedliwych Narodów Świata. No i tam, gdzie są listy, prawda, gdzie są dokumenty. Dokumenty, a to, co ksiądz powiedział, też będziemy, nawet jeśli nie ma dokumentów, są relacje świadków,
tak.
My też to spisujemy. Bo często zdarza się, że dokument na ten temat jest w Yad Vashem. Tak, gdzie ten człowiek, Żyd, złożył relację, że na przykład tutaj pan Jan Kowalski pomógł mi wydostać się z getta, czy przechował, czy różny sposób pomocy, prawda? I to zbieramy wszystko, a my też chcemy to sprawdzić. To, że nie ma w tej chwili dokumentów, to nie znaczy, że tego nie zgłaszamy. Zgłaszamy wszystko.
I w różnych źródłach, tym bardziej, że każda relacja jest cenna. Dlatego, że na przykład ktoś ma jedną informację, potem dochodzi jeszcze jedna informacja, ktoś na przykład z rodziny jeszcze coś powie, prawda? Więc nie ma relacji mało ważnych. Każda relacja jest bezcenna i ona jest jakby takim świadectwem też, prawda, żeby upamiętnić te osoby. A im bardziej jest im bogatsza jest dokumentacja, czy wiadomo, że dokumentów nawet nie pisano, że ktoś pomagał. Czasami to są po wojnie, czasami jest to korespondencja, czasami są to relacje najbliższych osób czy świadków. To jest bardzo cenne, która wspiera, prawda? Ale każde relacje, nawet najmniejszy szczegół, jakieś najmniejsze dane są ważne, żeby to zgłaszać, bo to składa się razem w pewną mozaikę.
Jeszcze, bo powoli czas już kończy się, ale może jeszcze idea jakaś powstała, idea konkretna, wolontariatu. I właśnie, mówiliśmy o tych kryteriach, już chyba wspominaliśmy, tak, jakie kryteria, ale może tak na podsumowanie jeszcze.
Tu byśmy chcieli właśnie przywołać pana Jana Dudkę, który zainspirował też taką właśnie może nawet ideę wolontariatu, to znaczy osoby, które chcą przyczynić się do zachowania pamięci o Polakach ratujących ludność żydowską, na przykład nie wiedzą, czy ktoś w rodzinie pomagał, czy nie pomagał, czy narażał się, czy nie, ale chcą przyczynić się, żeby te informacje dotarły do kaplicy pamięci, to może być takim, prawda, nawet wolontariuszem. W tym znaczeniu, że może zgłosić się na przykład tutaj do nas, zadzwonić na numer telefonu, zawsze podawany, i wtedy przekażemy mu takie najważniejsze pytania, o co należy pytać, jakie informacje są ważne, żebyśmy mieli pewną taką bazę przynajmniej materiałową, prawda? Wtedy przekażemy taki kwestionariusz, taki formularz, i ta osoba może po prostu pójść, rozmawiać z ludźmi, zrobić dosłownie to, co pan Jan Dudka zrobił. Jednego dnia wybrać się z tą osobą, porozmawiać z tą, jeśli możliwe, zebrać relacje. Potem można je przekazywać zarówno e-mailowo, jak i telefonicznie, albo listownie. Więc chodzi o to, żeby zaangażować nie tylko rodziny czy świadków, które były zaangażowane w tą pomoc, ale nawet młode pokolenie. Młodzież ma teraz wakacje. Jeśli chciałaby zrobić coś dobrego, może też to się zaangażować, bo tutaj wiek nie jest istotny. Jest ważna chęć upamiętnienia, żeby być kustoszem pamięci i przekazywać nawet ze swojej rodziny miejscowości, ze swoich znajomych, kolegów, porozmawiać z babcią, na pewno się ucieszy z jedną, z babcią kolegi, koleżanki, czy z dziadziem, ze starszymi osobami, żeby też się tym podzielić. A czasami nawet, jak pan zaczął, od kierowcy autobusu. I przez kierowcę doszedł do mamy, babci.
I to od młodego człowieka zaczął. Młody kierowca, młody człowiek. Kierowca tak? autobusu, młody człowiek. Znaczy, tyle. Jeśli ktoś by właśnie zechciał to w sprawie wolontariatu skontaktować, to też również przez maila, prawda? I wtedy byśmy przekazali te pytania, bo tam jest
kilkanaście... To możemy maila przypomnieć?
Tak. Bo często jest tak, że osoby chciały i dzwonią, mówią, że jest ktoś, kto wie, ale proszę pana, ja nie wiem, o co pytać. Mhm. I wtedy przesyłamy kwestionariusz.
Z pytaniami. Konkretnie.
Tak, maila z pytaniami. I ktoś wtedy, na które się uda na te...
Przypomnijmy może tego...
Mail, adres mailowy. Relacje małpa kaplicapamieci.pl
Relacje małpa kaplicapamieci.pl I tam, tak. Tam możemy również...
Tak.
Kwestia tego...
W temacie można pisać wolontariat.
Dobrze, czas nas już powoli nagli, niestety, tak. Szybko mija. dzisiaj o Kaplicy Pamięci w Toruniu, tych wszystkich Polaków bohatersko ratujących naszych braci Żydów podczas II wojny światowej. Te informacje o aktualnym stanie badań ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik i pan Artur Rytel-Adrianik. Dziękujemy za obecność i też pozdrowimy kogoś szczególnie.
Tak, szczególnie no, tych, którzy się włączyli w tą akcję, którzy zadzwonili. Może zaczniemy od najstarszych. 100-latków, kilku było, 98-latków, 94-latków. 90-latków to było dużo. 85-latków to bardzo dużo. Pozdrawiamy i często właśnie ci starsi ludzie pytam, bo chcą czasami przesłać dokumenty, pytam w jaki sposób. Proszę pana, no kto by dzisiaj wychodził z domu? Pan mi poda maila. Mam 85 lat, ale świetnie się poruszam, wnuczek mnie nauczył. Wszystkich.
Pozdrawiamy również tych, którzy do nas jeszcze zadzwonią. Którzy prześlą maila.
Bo ciągle zachęcamy do tego, żeby nie zaprzestać,
tak.
a tą relację złożyć. Dziękuję za tą obecność tutaj w studiu Telewizji Trwam. Nasze rozmowy dokończone dzisiaj o Kaplicy Pamięci w Toruniu z nazwiskami bohaterskich Polaków ratujących Żydów. Nasi goście, ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik i pan Artur Rytel-Adrianik. Dziękuję wszystkim naszym widzom, słuchaczom. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.